Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Posługujący w imię Pana nigdy nie mogą działać sami, muszą zawsze powracać do Jezusa, powiedział papież w wideoprzesłaniu do duszpasterzy w Wenezueli.
Katolickie pogawędki o Biblii to najchętniej słuchany podcast w Stanach Zjednoczonych.
Kościół we Francji obchodzi jubileusz 150-lecia objawień maryjnych w Pont-Meu.
19 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Niech Pan błogosławi i towarzyszy Waszej pracy, Waszym sercom, Waszym dłoniom, kolanom, gdy się modlicie. Niech błogosławi i towarzyszy Waszym nadziejom, Waszym dobrym intencjom, a przede wszystkim niech błogosławi i towarzyszy Waszej jedności. Te słowa papież skierował w specjalnym przesłaniu do Wenezueli. W tych dniach organizowane jest w tym kraju spotkanie pod hasłem Nasi kapłani podczas pandemii, ich doświadczenia i posługa w tym okresie. Franciszek zwrócił uwagę, że bycie pasterzami Kościoła wymaga ciągłego odniesienia do Jezusa i przebywania w Jego obecności.
Ojciec Święty przypomniał, że posługujący w imię Pana nie mogą nigdy działać sami, odizolowani, samowystarczalni, z ukrytymi planami. Potrzebne jest zawsze powracanie do Jezusa, jednoczenie się w braterskiej wspólnocie sakramentalnej, aby Jemu i sobie wzajemnie powiedzieć o wszystkim, co pozwolił uczynić i nauczyć się z przekonaniem, że pozostaje to dziełem samego Boga. On ostatecznie nas zbawia. My jesteśmy tylko narzędziami w Jego rękach. Franciszek przypomniał o dwóch zasadach pozwalających na wzrost Kościoła. Miłość bliźniego oraz wzajemna służba.
Do tego wzywa nas Pan, byśmy byli specjalistami od kochania innych i stawali się zdolni do okazywania im bliskości boskiej czułości. On również oczekuje, byśmy byli sługami naszych braci, ale pokornymi sługami, ponieważ to Jezus nas posyła i przypomina nam, że sługa nie jest większy od swego Pana, ani ten, który został posłany, nie jest większy od tego, który go posłał. Potrzebne jest ożywienie w życiu, pragnienie naśladowania dobrego pasterza i nauczenia się bycia sługami wszystkich, zwłaszcza naszych mniej szczęśliwych i bardzo często odrzucanych braci i sióstr, oraz zapewnienie, że w tym czasie kryzysu doświadczą towarzyszenia, wsparcia oraz bycia kochanymi.
Z okazji dnia Martina Luthera Kinga papież Franciszek wysłał list do córki wielkiego działacza, lidera i wizjonera, podkreślając, że nadal można współpracować w budowaniu wspólnoty sprawiedliwej i w miłości braterskiej.
Wczoraj przypadała jedna z najważniejszych uroczystości dla Stanów Zjednoczonych, kiedy to wspomina się Martina Luthera Kinga, wielkiego lidera ruchu na rzecz praw obywatelskich dla Afroamerykanów. W liście skierowanym bezpośrednio do jego córki papież napisał: marzenie doktora Kinga o harmonii i równości dla wszystkich ludzi, osiągniętej nie za pomocą przemocy, lecz dzięki pokojowi, pozostaje zawsze aktualne. Franciszek cytuje fragment swej najnowszej encykliki: każdy z nas jest powołany do bycia budowniczym pokoju, jednoczącym, a nie dzielącym, gaszącym nienawiść i otwierającym drogi dialogu, a nie budującym nowe mury. Papież podkreślił, że również w dzisiejszym świecie dalej mnożą się wyzwania związane z niesprawiedliwością społeczną, podziałami i konfliktami utrudniającymi realizację wspólnego dobra, które było marzeniem Martina Luthera Kinga, marzeniem o harmonii i równości dla wszystkich ludzi.
Biblijny podcast prowadzony przez księdza Majka Schmidta z diecezji Dulf jest obecnie numerem 1 w Stanach Zjednoczonych na platformie Apple. Każdy 20-minutowy odcinek to medytacja fragmentu Pisma Świętego. Program doczekał się ponad 3,5 miliona odsłuchań w ciągu kilku pierwszych dni od premiery.
Projekt oparty jest na pomyśle Great Adventure Bible, czyli specjalnego wydania Pisma Świętego, które upraszcza czytanie Słowa Bożego, dzięki czemu stało się niezwykle popularne wśród anglojęzycznych katolików. Jest to jedyne wydanie Biblii, które zawiera kolorowany system tekstu połączony z osią czasu, pokazujący, jak treści biblijne są ze sobą powiązane. Ten sam plan zastosował ksiądz Schmidt w swoim podcaście. Posługuje się linią czasową z Great Adventure Bible. Dzięki temu słuchacz może śledzić treści biblijne bez utraty poczucia ciągłości narracji, a to sprawia, że lektura wydaje się znacznie bardziej atrakcyjna, wyjaśnia autor rozważań. Zamiast poznawać oderwane od siebie historie biblijne, poznajemy i rozumiemy historię zbawienia jako całość, dodaje. Łatwiej zrozumieć Biblię, jeśli podejdziemy do niej nie jak do jednej księgi, ale jak do biblioteki, a ja pełnię rolę bibliotekarza, który pomaga uporządkować lekturę, wyjaśnia ksiądz Schmidt. Innym powodem popularności podcastu jest obecna sytuacja pandemiczna. Ludzie są głodni Boga, a my jesteśmy zaszczyceni, mogąc im pomóc w spotkaniu ze Słowem Bożym, zwłaszcza, że tak wielu z nas nadal jest odciętych od swoich parafii, wspólnot i bliskich, powiedział ksiądz Schmidt.
Decyzja o usunięciu konta Donalda Trumpa podjęta przez Twitter, Facebook, Instagram i YouTube budzi wiele pytań co do przyszłości sieci społecznościowych. Nie potrzeba w nich cenzury, konieczne są jednak reguły, które nie będą narzucane przez właścicieli portali, ale obowiązujące prawodawstwo, które musi być doprecyzowane. Wskazuje na to francuski dominikanin ojciec Eric Salobir, autor książki Bóg i Dolina Krzemowa.
Dominikanin zauważa, że decyzja o usunięciu kont Donalda Trumpa, który tylko na Twitterze miał 88 milionów obserwujących, jest bezprecedensowa, ale jest to precedens budzący obawy na przyszłość co do kneblowania sieci i narzucania w niej coraz większej cenzury. Ojciec Salobir przypomina, że platformy społecznościowe to współczesna agora, która stanowi ważną część przestrzeni publicznej i prowadzonej w niej debaty. Dlatego, jak podkreśla, muszą być jasno ustalone zasady obowiązujące w sieci, ale nie mogą być narzucone jedynie przez właścicieli poszczególnych platform. Nie będzie to łatwe, ponieważ to, co dla jednych jest normalną ekspresją, dla innych jest nie do przyjęcia. Prosta zasada umiaru nie jest więc wystarczająca. Dominikanin przypomina, że branża mediów społecznościowych jest kluczowa i strategiczna w światowym przywództwie. Amerykanie, którym po piętach depczą Chińczycy, tak łatwo nie zrezygnują z dominowania piątej władzy, jak nazywane są media społecznościowe.
Kościół we Francji świętuje w tym roku 150-lecie objawień maryjnych Pont-Main. Jest to jedno z pięciu oficjalnie uznanych przez Kościół objawień Matki Bożej w tym kraju. Maryja ukazała się 17 stycznia 1871 roku czworgu dzieciom w ubogiej wiosce Pont-Main.
Francja była wówczas pogrążona w wojnie z Prusami. Wielu wieśniaków zostało zmobilizowanych, a pruskie wojska zbliżały się do Pont-Main. Maryja wzywała dzieci do modlitwy i zapowiedziała im, że Bóg niebawem wysłucha ich modlitw. W wiosce odebrano to jako zapowiedź rychłego zakończenia wojny.
150-lecie objawień w Pont-Main Kościół we Francji zainaugurował jubileusz, który potrwa do 16 stycznia przyszłego roku. Przygotowania do tego wydarzenia trwały 3 lata, ale pandemia i związane z nią obostrzenia pokrzyżowały plany organizatorów. Jubileusz miał otworzyć watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin. Zamiast niego uczynił to nuncjusz apostolski we Francji, arcybiskup Celestino Migliore. Wstrzymane też zostały pielgrzymki. W uroczystości mogły bowiem uczestniczyć zaledwie 373 osoby. Rektor sanktuarium ma jednak nadzieję, że jubileusz będzie miał ten sam efekt co objawienia. Stanie się zachętą do modlitwy o ustanie aktualnych nieszczęść, a Bóg się zmiłuje i pandemia się zakończy, pozwalając na normalny przebieg jubileuszu. W jego ramach przewidziano wiele wydarzeń, m.in. wielką pielgrzymkę w uroczystość Wniebowstąpienia, jubileusz dzieci 9 czerwca oraz Dzień Przebaczenia 12 grudnia.
Pandemiczne obostrzenia sprawiły, że doroczna pielgrzymka odbywająca się na Tasmanii szlakiem świętego Jakuba zmieniła formę i wkroczyła do internetu. Dzięki temu wzięli w niej udział pątnicy z całego świata. Globalna pielgrzymka stanowiła odpowiedź na globalną pandemię, mówi ksiądz Michael Tate, jeden z organizatorów tasmańskiego Camino.
Pielgrzymka organizowana jest od 5 lat. Trwa 2 dni, podczas których setki osób przemierzają malowniczą Dolinę Chłon. W tym roku covidowe obostrzenia dostosowały Camino do wirtualnego formatu. Sprawiło to, że inicjatywa rozlała się na cały świat. Przez 2 dni każdy z pątników zobowiązany był u siebie na miejscu do pokonania pieszo 15 kilometrów. Zalecano, by wędrówka odbywała się na łonie przyrody i towarzyszyła jej medytacja. Na drogę wyruszyło 353 pątników, m.in. z Danii, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Wenezueli. Na profil facebookowy pielgrzymki wrzucali zdjęcia dokumentujące swą drogę i dzielili się komentarzami mówiącymi o tym, czym dla nich jest ta pielgrzymka. Wiele osób przy okazji nawiedziło znajdujący się w ich okolicy kościół dedykowany świętemu Jakubowi, gdzie w trwającym właśnie jubileuszowym roku jakubowym można uzyskać specjalne odpusty. Organizator tasmańskiego Camino podkreśla, że wirtualna pielgrzymka odniosła taki sukces, że liczy, iż w przyszłym roku będzie kontynuowana równolegle z tradycyjną pieszą pielgrzymką.
Sytuacja w Tunezji jest bardzo niebezpieczna, bo nasilają się protesty młodzieży, ale nie wiadomo, kto za nimi stoi. Kto nimi kieruje i do czego dąży, uważa arcybiskup Ilario Antoniazzi, metropolita Tunisu. Przyznaje, że trudno jest się dziwić młodym, bo sytuacja w kraju jest bardzo trudna. Pogłębia się ubóstwo, nie ma pracy, pandemia sparaliżowała turystykę, która jest główną gałęzią gospodarki.
Metropolita Tunisu zaznacza zarazem, że po słynnej arabskiej wiośnie pozostało tylko wielkie rozczarowanie.
Jedną z rzeczy, którą robimy my jako Kościół, jest rozbudzanie w młodych nadziei, pokazanie im, że przyszłość jest w ich rękach i zależy od ich postawy. Robimy to przede wszystkim za pośrednictwem kościelnego szkolnictwa. A zatem, choć jesteśmy mniejszością, choć nasze wspólnoty składają się przede wszystkim z obcokrajowców, to jednak poprzez szkolnictwo mamy wpływ na młodych Tunezyjczyków. Dlatego nasza praca jest bardzo ważna i doceniana. Odnoszę wrażenie, że Tunezja coraz bardziej zdaje sobie sprawę ze znaczenia Kościoła katolickiego. Częściej niż w przeszłości jesteśmy też proszeni o wyrażenie naszej opinii. Wcześniej tego nie było. Teraz widzimy, że coraz częściej chcą poznać stanowisko Kościoła. Dla nas jest to oczywisty znak, że Kościół wykonuje tu dobrą pracę i mamy nadzieję, że Pan będzie nam w tym błogosławił.
Caritas Indonesia koordynuje program pomocowy Kościoła wspierający poszkodowanych na skutek silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj. Powstał punkt koordynacyjny, z którego wydawane są artykuły pierwszej potrzeby. W wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 84 osoby, a tysiące straciły dach nad głową. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, co bardzo utrudnia akcję ratowniczą.
Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali Richtera spowodowało największe zniszczenia w mieście Mumaju i na wyspie Sumalezji.
Dystrybucja pomocy odbywa się w parafii Maryi Królowej Różańca Świętego w Mamuju. Została tam także otwarta kuchnia, która wydaje darmowe posiłki i wodę. Za pośrednictwem wolontariuszy potrzebującym dostarczane są artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, leki, maseczki i środki dezynfekujące. Do tych, którzy stracili swoje domy, trafiają dodatkowo namioty, koce i ciepłe ubrania, wyjaśnia proboszcz parafii ksiądz Wiktor Wiro Pantingi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.